być może nawiązując do Wielkiego Postu, ja bym powiedział, że to jest też dobry czas na przemyślenie, czy mój wybór, którego dokonuję, nie uciska wolności człowieka obok stojącego.
Witam Państwa serdecznie. Czarne Niebo, raport z Kijowa. Witam na transmisji na żywo na kanale YouTube. Za chwilę tradycyjnie połączymy się z anteną radiową Radia Wnet. Wtedy rozpoczniemy już oficjalnie nasz raport z Kijowa. Oczywiście audycja trwa na antenie radiowej około 30 minut. Po audycji radiowej dalej będziemy w internecie. Zapraszam Państwa, jeszcze raz przypomnę, że zapraszam Państwa na kanał YouTube Czarne Niebo. Tam Państwo po prostu możecie bez przerwy oglądać naszą transmisję. Ci z Państwa, którzy są na kanale YouTube Radia Wnet, po godzinie 10 zobaczą taką ikonkę. Ostatnio jak powiedziałem, że zobaczą Państwo ikonkę, to kot się za mną pojawił, ale to nie chodziło o kota, tylko o taką małą ikonkę, którą należy kliknąć i wtedy zostaniecie Państwo przekierowani na strumień Czarne Niebo i dalej będziecie mogli Państwo oglądać nasz materiał i też uczestniczyć w rozmowie z nami, w dyskusji. Jeżeli ogląda nas użytkownik, który w tym momencie, czy parę minut temu napisał komentarz 90MS Jaro, dostałem od pana wiadomość, dziękuję serdecznie, skontaktuję się, przepraszam, ale po prostu ilość obowiązków utrudniła ten kontakt wczoraj, spróbuję to zrobić dzisiaj. Bardzo dziękuję za przekazanie danych i informacji. Ale oczywiście do komentarzy będziemy się odnosić po naszej części w audycji radiowej. Teraz na antenie Radia Wnet trwa Studio Wilno. Studio Wilno za chwilę powinno się kończyć. Zapraszam Państwa oczywiście do śledzenia nas na innych, czy w innych mediach społecznościowych. Czarne Niebo News to nasz profil na Twitterze, Czarne Niebo na Instagramie, na Facebooku. Tam wszędzie możecie Państwo zobaczyć, co się dzieje. I mamy już maila też, na który Państwo możecie pisać do nas różnymi sprawami. Czarne Niebo News, pisane razem, @gmail.com, to ten adres pocztowy, na który można wysyłać do nas listy. To w liście można zawrzeć więcej niż w komentarzu pod filmem. Też Państwu mówię dzień dobry tym, którzy się przywitali już z nami na naszym kanale YouTube'owym, oczekując na połączenie. Posłuchajmy jeszcze fragmentu audycji na antenie Radia Wnet, Studio Wilno.
I właśnie dziękuję bardzo ksiądzu za te słowa i za to, że ksiądz był z nami dzisiaj w audycji i podzielił się swoją właśnie refleksją słowem z Wilna, z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sobocki. Popłynęły bardzo istotne moim zdaniem rzeczy, słowa, które możemy właśnie wziąć sobie jako taki, no może nie przykład do tego, żeby ten Wielki Post był bardziej owocny. Zobaczyć na siebie, zrzucić maski, połączyć zagadnienia wolności, czyli zrzucić kajdany niewolnictwa. No i cóż, dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Mówił ksiądz dr Eduarda Skirstukas, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce. Z wami dzisiaj również była Agata Antuniewicz. Ja życzę miłego dnia i oczywiście do usłyszenia niebawem. Pa, pa.
Głos prosto z serca Wilna.
Sponsorem Studia Wilno jest Orlen.
patronite.pl/radiownet.
Raport z Kijowa.
Artur?
Nie słyszę Pawła.
Nie słyszymy Pawła.
A teraz koledzy powinniśmy już słyszeć.
Tak.
Ale czy to oznacza, że jesteśmy też na antenie Radia Wnet? Poproszę realizatora o podpowiedź. I nie mam tej podpowiedzi, ale mam nadzieję, że jesteśmy na antenie Radia Wnet. To jeszcze raz witamy się, proszę Państwa, i przepraszam za ten problem techniczny. Raport z Kijowa na antenie Radia Wnet i w internecie na kanale YouTube 15 lutego 2024 roku. 722 dzień rosyjskiej inwazji. Audycję realizuje Filip Kwiatkowski na antenie Radia Wnet, Lech Rustecki, Piotr Mateusz Bobołowicz na kanale YouTube. 722 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę i dzień, w którym znowu rakiety spadły na Ukrainę. O 4 nad ranem Rosja podniosła w powietrze strategiczne bombowce Tu-95. Po godzinie 6 eksplozje rozległy się w obwodzie kijowskim, dniepropietrowskim, chmielnickim, iwano-frankiwskim i lwowskim. Wszystkie pociski lecące w kierunku ukraińskiej stolicy zostały strącone. Jednak w Lwowie rakieta trafiła niedaleko budynków mieszkalnych na ulicy Naukowej. Uszkodzone zostały okna w budynkach mieszkalnych, a także w budynkach administracyjnych. 3 osoby potrzebowały pomocy medycznej. Władze informują, że na terenie obwodu chmielnickiego i iwano-frankowskiego są uszkodzenia obiektów cywilnych. Brak informacji o ofiarach. Jednocześnie dowództwo operacyjne w rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że w związku z intensywną aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związaną z uderzeniami rakietowymi na terytorium Ukrainy poderwało samoloty. Wszystkie niezbędne procedury zostały wprowadzone. Dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych na bieżąco monitoruje sytuację. Przeniesiemy się do Lwowa od razu, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Arturze, bardzo niespokojny poranek, eksplozje, ale też to nie tylko eksplozje obrony przeciwlotniczej, ale niestety rakieta uderzyła we Lwów.
Niestety tak, niestety alarm przeciwlotniczy po raz kolejny obudził nas przed świtem. Po raz kolejny obudziły nas też doniesienia o manewrowaniu pocisków rakietowych na zachodzie Ukrainy. Pocisków prawdopodobnie H-101, one krążyły, leciały w kierunku Bursztynu, w kierunku Brzeżan, w kierunku Tarnopola, Iwano-Frankiwska, dawnego Stanisławowa. Niemniej jednak jedna z rakiet uderzyła w dzielnicę mieszkalną. To jest duża dzielnica sypialniana, w której zresztą ja się urodziłem i mieszkałem do 17 roku życia. Tam jest wiele bloków, zarówno 9, jak i 5-piętrowych. Maksym Kozycki, przewodniczący obwodowej administracji wojennej, poinformował, że wybito okna, że 18 bloków mieszkalnych zostało uszkodzone, plus centrum zatrudnienia. 3 osoby na dany moment zostały zaopatrzone medycznie. Na szczęście nikt nie zginął i nikt nie odniósł poważnych, bardzo poważnych ran. Też są doniesienia o tym, że takich pocisków rakietowych na zachodzie Ukrainy manewrowało 10 sztuk. Tak jak powiedziałem, to są prawdopodobnie pociski H-101.
Mam informację, Arturze, dotyczącą naszej transmisji. Wiem, że nie jesteśmy na antenie Radia Wnet teraz słyszani, dlatego próbujemy chyba nawiązać łączność z powrotem z anteną Radia Wnet na kanale YouTube. Podobno wszystko jest w porządku, ale chyba problem, tak, mam potwierdzenie, Wojciech Jankowski pisze, że rzeczywiście jest jakiś kłopot na antenie, teraz jest piosenka. Rozumiem, że nasi koledzy próbują przywrócić łączność. Będziemy czekali na informację, czy powrócimy na antenę Radia Wnet. Arturze, jeszcze powróćmy do tych informacji dotyczących Lwowa. Lwów co jakiś czas jest na tej mapie rosyjskich ataków, pomimo tego, że wydaje nam się, i wielokrotnie ty o tym zresztą mówiłeś, mówisz w sposób taki spokojny o tym, co dzieje się na zachodniej Ukrainie.
Jeżeli chodzi o Lwów, to Lwów był atakowany od pierwszego i zachód Ukrainy od pierwszego dnia pełnoskalowej inwazji. Dobrze pamiętamy ostrzały rakietowe lotniska w Iwano-Frankiwsku, czyli dawnym Stanisławowie. Pamiętamy też ostrzały między innymi zakładu remontującego sprzęt lotniczy w Lwowie. Pamiętamy ostrzały okolicznych miejscowości wokół Lwowa. Pamiętamy bezpośrednie nanoszenie uderzeń rakietowych w ścisłe centrum, chronione też zresztą przez UNESCO, tutaj przypomnę, ostrzał rakietowy tak zwanej kamienicy profesorów, w której zginęło 10 osób, w tym dwie parafianki katedry lwowskiej, rzymskokatolickiej katedry lwowskiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Dwie Polki po prostu, matka i córka, zginęły w tym samym miejscu. Przypomnę uderzenie w zakład wulkanizacyjny, gdzie zginęło 7 osób, tych, którzy przyszli o 8 rano do pracy, i można by było wymieniać jeszcze co najmniej kilka. Oczywiście, jeżeli Lwów porównać do Charkowa, to Lwów wydaje się miejscem relatywnie bezpiecznym, ale biorąc pod uwagę uzbrojenie, którym dysponuje Federacja Rosyjska, to nie ma centymetru ziemi ukraińskiej, która by była bezpieczna. Więc no tak, to tak wygląda sytuacja na zachodzie Ukrainy. No a wszystkich tych, którzy twierdzą, że wojna jest tylko na wschodzie, serdecznie zapraszam tutaj na zachód Ukrainy i możemy spędzić trochę czasu pod alarmami.
Ta sytuacja, tak jak opowiadamy, jest z sytuacją bardzo skomplikowaną, stąd też reakcja Polski. Przypomnijmy, że przy tym poprzednim przecież ataku rosyjska rakieta wleciała na teren Polski. Gdy te rakiety lecą, niestety takie zagrożenie realnie istnieje, że kolejna rakieta znów może wlecieć na teren Polski i może też na terenie Polski niestety spaść. Oby do tego nie doszło, ale zaraz za każdym razem mamy już informację o tym, że siły zbrojne monitorują sytuację, samoloty są podrywane, to oczywiście zwiększa nasze bezpieczeństwo, chociaż w takim odbiorze bezpośrednim może wydawać się, że to bezpieczeństwo jest bardziej zagrożone, ale to są na pewno właściwe reakcje. Wiem, że jest problem z połączeniem z anteną Radia Wnet. Dziękuję Państwu, że jesteście z nami na YouTubie. Do głównego tematu naszej dyskusji przejdziemy w takim razie. Jeszcze za chwilę poczekamy na potwierdzenie, że już jesteśmy też słyszani na antenie Radia Wnet, ale to, Arturze, spróbujmy jeszcze opowiedzieć Państwu o tej informacji, która pojawiła się późnym wieczorem. Przewodniczący Komisji do Spraw Wywiadów Stanów Zjednoczonych Mike Turner ostrzegł przed poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Poinformowano o tym wszystkich członków Kongresu. Później pojawiły się informacje, że to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych może być związane z wystrzeleniem albo próbą, albo przyszłym wystrzeleniem, albo już dokonanym z satelity przez Federację Rosyjską, który może być nośnikiem albo broni nuklearnej, albo innego uzbrojenia, i coś takiego albo już jest, albo może być w kosmosie. Czy masz jeszcze jakieś dodatkowe informacje na ten temat?
Nie, odbędą się dzisiaj posiedzenia. Mam nadzieję, że część informacji zostanie odtajniona. Oczywiście ta część, która nie niesie zagrożenia dla samej siatki wywiadowczej amerykańskiej czy też sojuszniczej NATO. Wydaje mi się, że to jest też kwestia zwracania na to uwagi Federacji Rosyjskiej. Kilka tygodni temu główni propagandyści, w tym i Putin, informowali o tym, że Rosja posiada coś, czym jest w stanie zaskoczyć sojuszników. Kiedyś to były rakiety hipersoniczne pociski rakietowe, którym Rosja tak straszyła Zachód, puszczając oko, że ma coś, czego Zachód nie posiada. Teraz się okazało, że zarówno kinżały, jak i cyrkony no, nie są tym Wunderwaffe rosyjskim i systemy obrony zachodnie przeciwlotniczej są w stanie zestrzeliwać te rakiety, i teraz zaczęli właśnie Rosjanie puszczać takie oczko w stronę Zachodu. Niemniej jednak, jeżeli to na tym poziomie amerykańskim jest podnoszone do wiadomości, to musi być coś na rzeczy. Między innymi ABC News, tak jak podałeś, potwierdziło tę informację, powołując się na swoje źródła, że może chodzić o broń jądrową w kosmosie. Urzędnicy amerykańscy nie podają szczegółów, więc teraz czekamy na decyzję prezydenta Bidena i Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
Ponieważ mam już informację z anteny Radia Wnet, że udało nam się przywrócić łączność z radiem, to jeszcze raz gorąco witam też tych z Państwa, którzy nas słuchają na antenie Radia Wnet. Przypomnę, że rozmawiamy w 722 dniu rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Rozmawialiśmy przed chwilą z Arturem Żakiem o tym ataku, który miał miejsce na zachodniej Ukrainie. Dzisiaj rakieta spadła na terenie Lwowa. 3 osoby doznały obrażeń. Wiele budynków mieszkalnych zostało pozbawionych szyb, okien, wyleciały w wyniku eksplozji. Rakieta dzisiaj uderzyła w Lwów. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać też o innym temacie, tym temacie, który tradycyjnie powraca w naszych audycjach i też na antenie Radia Wnet. Nasze radio od kilku dni próbuje się dowiedzieć, jak wygląda kwestia importu produktów rolnych z Rosji i czy trafiają one na nasz rynek. Kilka bardzo ciekawych rozmów na ten temat zostało przeprowadzonych przez naszych redaktorów i padają bardzo różne odpowiedzi, proszę Państwa, na temat importu. Jedni przyznają, że jest i stanowi zagrożenie dla naszego rolnictwa, inni, że nie wiedzą, inni, że jest, ale jest potrzebny i mówią to osoby, które pełnią różnego rodzaju ważne funkcje w naszym państwie. Magda Uchaniuk rozmawiała, nasza koleżanka redakcyjna, rozmawiała na naszej antenie z Janem Krzysztofem Ardanowskim, byłym ministrem rolnictwa, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Mam takie wrażenie, że jak ktoś już nie jest ministrem, jest łatwiej mu o pewnych sprawach mówić. I posłuchajmy, co pan były minister, obecnie poseł, na temat importu rosyjskiego zboża na naszej antenie powiedział.
Jeżeli to zboże idzie gdzieś w świat, nie ma, Unia Europejska nie ma na to wielkiego wpływu, bo świat embarga rosyjskiego nie respektuje. Ani Chiny, ani Indie, ani Arabia Saudyjska, ani inne kraje. Trudno się dziwić, mają nóż na gardle, brakuje żywności, więc jakieś tam relacje z Rosją utrzymują. Martwi mnie to, ale na to wpływu żadnego Unia Europejska nie ma. Ale na dopuszczenie do swojego rynku, no przecież w najwyższym stopniu może to podjąć decyzją polityczną. Ale chyba że interesy wielkich firm, które w dalszym ciągu zarabiają ogromne pieniądze w Rosji i na Ukrainie, jest ważniejsze.
Ale to jest tak, że rolnicy są skoncentrowani i my w tej rozmowie, pan minister wielokrotnie mówił Ukraina, Ukraina, a chcemy porozmawiać o Rosji, bo nie tylko jest eksport z Rosji zboża, ale jest eksport warzyw, jest eksport ogórków i jeszcze jeden bardzo istotny, i to z Białorusi i pewno z Rosji, eksport nawozów sztucznych. To też nie zostało zahamowane, to też nie zostało objęte embargiem.
No tak, tylko że tłumaczenie Ministerstwa Rolnictwa, ja nie wiem jak teraz będzie tłumaczył to Siekierski i Kołodziejczak, natomiast tłumaczenie Ministerstwa Rolnictwa jeszcze za rządów PiS-u, są stosowne też i pisma z Ministerstwa Rolnictwa, mówiło, my nie możemy wprowadzić jednostronnego zakazu na import z Rosji, bo jest to w kompetencjach handlowych Komisji Europejskiej, a ona tego uczynić nie chce. No w przypadku Ukrainy też było to w kompetencjach Unii Europejskiej, a jednak się zdecydowaliśmy. Więc dlaczego utrzymujemy jakieś zresztą bałamutne twierdzenia, że nie jest to ilość znacząca, nie jest to ilość duża, a do końca nie wiemy to, na co pan zwrócił uwagę, jaka to faktycznie jest ilość, która przez granicę idzie. Były wystąpienia między innymi Związku Zawodowego Rolnictwa Korona, przygotowane dokładnie dla Ministerstwa Rolnictwa. Odpowiedzi, to była druga połowa ubiegłego roku, że Ministerstwo Rolnictwa nie widzi powodu wprowadzania embarga czy ograniczeń w imporcie z Rosji, bo ta decyzja powinna zapaść na poziomie Unii Europejskiej. A jednocześnie no, media się dopytywały, to gdzie jest stanowisko rządu polskiego, ministra w jego imieniu czy premiera do Komisji Europejskiej o wprowadzenie embarga na żywność rosyjską. Okazuje się, że Polska nigdy o nic takiego nie wnioskowała.
Oczywiście z Janem Krzysztofem Ardanowskim, byłym ministrem rolnictwa, rozmawiał Krzysztof Skowroński, a nie Magda Uchaniuk, ale jak Państwo słyszycie, pan Ardanowski potwierdził te informacje, które Państwu przedstawialiśmy, czyli kwestia rosyjskiego eksportu zboża, to zboże trafia na teren Unii Europejskiej i faktycznie to, o czym mówi pan minister i Państwo też się mnie o to pytacie, o informacje dotyczące tego, gdzie można zweryfikować, jaka ilość tego zboża wpływa do Polski. Proszę Państwa, próbowaliśmy wysyłałem pytania dziennikarskie w tej sprawie i to jest bardzo ciężkie, żeby się dowiedzieć. Takiej dokładnej ilości na razie też nam nie udało się ustalić, oprócz tego, że część osób i w kolejnych wywiadach to słyszeliśmy twierdzi, że tego zboża jest mało, ale co to znaczy mało, to nie za bardzo się też jakoś pokrywa z tym stwierdzeniem, że Rosja po prostu zboża teraz na potęgę eksportuje więcej i zalewa rynek światowy. Coś w tym wszystkim jest nie tak. Wspomniana przeze mnie koleżanka redakcyjna Magda Uchaniuk też rozmawiała na ten temat, rozmawiała z Andrzejem Szejną, wiceministrem spraw zagranicznych, wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy. I proszę Państwa, słyszeliście Państwo przed chwilą Krzysztofa Skowrońskiego i pana byłego ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Słyszeliście Państwo kolejne potwierdzenie, że zboże z Rosji wpływa na teren Unii Europejskiej, wpływa też do Polski. Posłuchajmy, co na ten temat powiedział pan Andrzej Szejna na naszej antenie, wiceminister spraw zagranicznych obecnie obecnego rządu.
Jeżeli chodzi o zboże rosyjskie i wpływ do Polski, tak samo jak innych surowców, nie mam żadnej wiedzy, żeby tego typu produkty do Polski napływały.
No ale, panie ministrze, jest formalny zakaz, czy nie ma? Bo to, że pan nie ma wiedzy, to jest jedno, a my mamy wiedzę, że to zboże...
Pani mówi, że jakieś zboże, czy jakieś inne że zboże, surowce napływają
inne
do Polski, to proszę
inne surowce,
gdzie?
Nawozy zalewają. Przecież są informacje
media. Zejdźmy na ziemię.
No schodzimy na ziemię, panie ministrze.
Nic obecnie w sytuacji
nawozy sztuczne przecież.
To działo się rzeczywiście, jeśli chodzi o sankcje, zostały nałożone na Rosję, to są sankcje unijne. Takie rzeczy działy się na przykład jedynie w kontekście gazu skroplonego, tak, który mimo protestów ówczesnej opozycji, w tym Lewicy, ale też i Platformy, wszystkich partii, które wchodzą się w koalicję, w skład koalicji 15 października, protestowaliśmy, żeby gaz skroplony do Polski z Rosji nie napływał.
Ale zboże cały czas napływa,
że nie ma sankcji unijnych.
Ale czemu zboże cały czas rosyjskie napływa do Polski?
Ja nie widzę żadnego zboża rosyjskiego, które by napływało do Polski. Naprawdę, jeżeli pani ma taką wiedzę, to proszę się ze mną nią podzielić.
Ale jest formalny zakaz?
Pani, Unia Europejska nałożyła sankcje na wiele produktów.
Ale nie na zboże.
Również, proszę panią, nie ma zboża w Polsce, nie płynie do Polski zboże rosyjskie.
Ale czy jest zakaz?
Proszę panią, nie płynie do Polski zboże rosyjskie.
Ale zakaz.
Nie ma czegoś takiego.
Ale zakaz jest, tak?
Proszę panią, nie płynie do Polski zboże rosyjskie.
Pan wiceminister Andrzej Szejna.
I teraz tak, słyszeliście Państwo Andrzeja Szejnę, wiceministra spraw zagranicznych, i słyszeliście Państwo na pewno te słowa, które wiceminister powtórzył kilkukrotnie. Zboże nie płynie, zboże rosyjskie nie płynie do Polski, zboże rosyjskie nie płynie do Polski. No nie wiem, może panu ministrowi chodziło o to, że ono płynie w tym sensie dosłownym, czyli że płynie statkami, bo wiemy, że zboże rosyjskie na pewno dojeżdża do Polski, wpływa na nasz rynek, że ono tutaj jest, a o ilości rzeczywiście nie wiemy, ale jak jeżeli pan minister w ogóle nie wie, że to zboże rosyjskie jest w Polsce, to skąd może wiedzieć, jaka ilość wpływa? Kto to wie, proszę państwa? Kto to wie? No ile tego zboża jest? A przecież nie tylko o rosyjskie zboże chodzi, co zaraz też udowodnimy. I proszę państwa, trzeci fragment rozmowy. Tym razem Krzysztof Skowroński dzisiaj na naszej antenie rozmawiał z samym głównym ministrem rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, panem Czesławem Siekierskim. I posłuchajmy, co pan minister Siekierski mówi na temat rosyjskiego zboża.
Nie tylko zabrać, ale potem sprzedać. To jeszcze możemy dojść do cen na światowych rynkach, bo to są światowe rynki, globalne rynki.
Ceny spadają,
ale spadają między innymi dlatego, że Rosja weszła na rynki i jeśli chodzi o handel rosyjski, to z 16% posiadała na rynku pszenicy, teraz posiada 24%. Nie ma żadnego embarga ani na zboże rosyjskie, ani na warzywa rosyjskie, a Rosja Panie też produkują tanio i co?
Bo mają gaz, tani gaz.
Tania siła, nie mają tych wszystkich
Siła jest różnie.
Siła robocza.
Ja wiem, z siłą robocza. Z technologią też jest gorzej, bo nie mają dopływu niektórych
ale
komponentów.
Ale mają tyle pieniędzy, ale że mogą to wszystko
oczywiście
zrobić.
Rosja także wypchnęła z pewnego rynku Ukrainę.
No właśnie.
Ukraina na szczeblu europejskim wypycha nas, bo tam, gdzie myśmy sprzedawali zboże czy cukier, wchodzi Ukraina z tańszym, to musimy wszystko brać pod uwagę i to wymaga działań regulacyjnych ze strony Komisji Europejskiej.
No dobrze, ale no to co robi ta Komisja Europejska? To pan przecież ich zna wszystkich, tych komisarzy europejskich.
Ja, Ja miałem parokrotne rozmowy z Dombrovskisem. Jest bardzo trudno do przekonania pani von der Leyen. Nawet prosiłem także w tej sprawie pana premiera, żeby rozmawiał z panią przewodniczącą.
Ale tylko pan prosił, czy rozmawiał premier?
Rozmawiał. To były... Bo pewne sprawy się załatwia także w relacjach takich bardzo
osobistych.
I pewne działania, to pani von der Leyen ogłosiła, że odchodzimy od wymogów zmniejszenia zużycia pestycydów. Że oczywiście, proszę pani, rolnicy nie chcą za dużo zużywać pestycydów, bo to kosztuje. Oni chcą to racjonalnie stosować.
Ale panie ministrze, no dobrze, to dlaczego pozwoliliśmy na to, czy Unia Europejska pozwoliła na to, żeby rosyjskie zboże wpływało właściwie bez ograniczeń na rynek rosyjski. Łotwa, Grecja, Włochy importują z Rosji zboże. Ta cena się zmniejszyła, co uderzyło w rolników, nie tylko polskich.
Ma pan rację. Rolnicy, bo jak został zablokowany kanał czarnomorski i zostały ograniczone możliwości
ukraińskie, a nie rosyjskie.
Weszły rosyjskie innymi szlakami.
Często kradzione zboże z Ukrainy też.
Za to trzeba rozliczać Rosję. Są różne bardziej dotkliwe sankcje niż na przykład ograniczać sprawy związane z bezpieczeństwem żywnościowym, bo są obszary świata, gdzie zboże powinny trafić, nawet jeśli one trafiają od tego okropnego reżimu rosyjskiego. W związku z tym, bo tam są ludzie głodni.
Pawle, nie słychać cię, halo, halo.
No i przepraszam bardzo, nie było mnie słychać i ta cisza znowu na chwilę na naszej antenie, ale ci, którzy z Państwa oglądają mnie na YouTubie, to widzieli, że machałem rękami. Dziękuję Arturze o tym, że powiedziałeś, że mnie nie słychać, ale to powtórzę, proszę Państwa, że zapewne ci z Państwa, którzy słyszeli te wypowiedzi po kolei, mają problem, podobnie jak ja, ze zrozumieniem, dlaczego zboże ukraińskie jest złe i może być objęte zakazami wjazdu do Unii Europejskiej, a dlaczego zboże rosyjskie nie może być objęte tymi zakazami i może wjeżdżać do Unii Europejskiej, nie tylko do Unii Europejskiej. Powiedzmy to wprost, pan minister ma problem, żeby to przyznać. To zboże rosyjskie wyparło nasze zboże z rynków eksportowych, polskie zboże. To przez to, że jest nadwyżka zboża z Rosji, nasze rynki eksportowe się zamykają. Ale mimo tego, z jakiegoś powodu widać, że nie ma takiej determinacji, żeby to zboże zablokować. I proszę państwa, nie tylko zboże, chodzi o całe grupy produktów rolnych, które z Rosji do nas dopływają. Chociaż jak słyszeliście, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna twierdzi, że tego nie ma. No to proszę Państwa, Krzysztof Skowroński zapytał się też o inne produkty pana ministra Czesława Siekierskiego. Posłuchajmy, co pan minister Siekierski powiedział o pomidorach, które wpływają z Rosji.
To na marginesie, bo rynek warzyw, ogórki i pomidory, które są w Broniszach, są na polskim rynku rosyjskim tańsze. To już nie jest głód na świecie, tu już nie ma tego argumentu, ale otwarta granica jest. I to też uderza. To uderza w...
One idą różną drogą.
No dobrze.
Różną drogą. Są tańszy gaz. A chcę panu powiedzieć także, że handel między Rosją a Ukrainą w pewnych obszarach też się odbywa. Że mamy wojnę, ale jednocześnie pewne relacje handlowe są też utrzymywane.
A to usłyszeliście państwo to tłumaczenie, na które zwrócił mi uwagę Artur Żak. Do Artura Dolwowa się teraz przeniesiemy. Dlaczego kupujemy z Rosji pomidory i inne grupy warzyw? Bo Rosja też handluje z Ukrainą. Arturze, co ty na to?
To jest odpowiedź w stylu, a twoja matka jest głupia. Dodatkowo ja bym nawiązał do poprzedniej wypowiedzi pana ministra, który mówi o tym, że złodzieja karać trzeba, a pasera trzeba chronić. To jest parafraza wypowiedzi pana ministra. Tak, Ukraina uzyskuje przychody z tytułu transportu gazu, rosyjskiego gazu, transportu gazu, który zakontraktowała Unia Europejska i Ukraina musi wywiązać się z umowy, która została zawarta między innymi z krajami Unii Europejskiej i tak z tego tytułu pobiera opłatę. Więc w jakim stopniu handluje z Rosją, tak to można określić, albo czerpie korzyści ze swojego położenia geograficznego. Pawle i szanowni słuchacze, ja w ogóle mam wrażenie, że teraz urzędnicy w Polsce przy komentowaniu i odpowiadaniu na pytania stosują zasady mechaniki kwantowej. To zboże rosyjskie, ono jest zbożem Schrödingera, ono jednocześnie jest i go nie ma. Jego jest jednocześnie dużo i mało, ono jednocześnie szkodzi i też nie. A hasło Ukraina, zboże jest traktowane przez urzędników jako taki wytrych swoisty, bo można teraz prowadzić rozmowy z każdą grupą społeczną, każdą grupą zawodową, na koniec stwierdzając, że największym zagrożeniem oczywiście jest Ukraina, jej zboże, miód, cukier. Ja nie twierdzę, że regulacje są potrzebne, tylko mnie przeraża to, że państwo polskie i to organy kontrolne, politycy, ministrowie nie wiedzą, co się odbywa. Organy kontrolne wychodzi na to, że nie kontrolują, jeżeli ministrowie muszą przebierać zgniłą melinę na granicy i pokazywać jakąś zgniłą kukurydzę. I to mnie przeraża. To jest jakaś taka sytuacja, żyjemy w czasach po prostu post chyba modernizmu, bo teraz każdy może mówić, co mu się żywnie podoba i nie nieść za to żadnej odpowiedzialności. Pawle?
I dzisiaj to dokładnie słyszeliśmy. Wiceminister spraw zagranicznych, który nie umiał odpowiedzieć wprost, czy rosyjskie zboże wpływa, czy nie. Minister rolnictwa, który twierdzi, że wpływają rosyjskie warzywa, ale mogą, bo Ukraina handluje z Rosją, co jest ewidentną nieprawdą, tylko są te kontrakty, o których mówi Artur. To jest po prostu jakaś taka rzecz i sytuacja, w której się znaleźliśmy, w której po prostu brakuje chęci powiedzenia prawdy. Chęci powiedzenia prawdy, że na przykład nawozy z Rosji musimy kupować, dlatego że zostały zniszczone polskie zakłady azotowe i ta branża w Polsce została zniszczona i stało się to w ciągu ostatnich lat i po prostu nie produkujemy nawozów. W związku z tym wprowadzenie embarga na te nawozy byłoby dla nas bardzo poważnym problemem. Ale jak do tego doszło, że odstąpiliśmy Rosjanom polski rynek? Kto to jest Moshe Kantor? Dlaczego jest współwłaścicielem polskiej grupy azotowej? Kto go tam wpuścił? I co się stało, że teraz, chociaż jest Polsce na liście sankcyjnej, to z jego firm z Rosji nawozy sztuczne do Polski płyną? Na te pytania będziemy starali się odpowiedzieć. Zapraszam Państwa do słuchania nas dalej na kanale YouTube. Bardzo przepraszam za dzisiejsze problemy związane z łącznością, że nie udało nam się skoordynować wejścia i równocześnie do radia i na kanał YouTube. Zapraszam Państwa do dalszej rozmowy na kanale YouTube. Powrócimy do sprawy cmentarza w Brodach, który informacje o zniszczeniu polskich grobów w Brodach okazały się nieprawdziwe. Dzisiaj bardzo ważna rozmowa z Januszem Balickim, osobą, która grobami polskimi na Ukrainie się zajmuje. Czarne niebo na tym kanale YouTube. Pozostajemy tam. Państwa zapraszam. W Radiu Wnet się teraz żegnamy. Do usłyszenia. Do jutra.
Raport z Kijowa.
Te dźwięki to dobre dźwięki, to znaczy, że udało nam się w pełni przywrócić łączność z naszą anteną, z radiem Wnet, ale my teraz zapraszamy Państwa do pozostania z nami na kanale YouTube Czarne Niebo i jeszcze raz przypominam, za chwilę na kanale YouTube Radia Wnet nasza transmisja się skończy, ona dalej będzie trwać na kanale Czarne Niebo. Zapewne teraz albo za chwilę pojawia się taka ikonka, która umożliwia Państwu przełączenie strumienia z kanału Radia Wnet na kanał Czarne Niebo i do tego gorąco zachęcam, bo zaraz o polskich cmentarzach, polskim cmentarzu na Ukrainie, zaraz się połączymy też z granicą, za chwilę będzie też połączenie ze wschodem Ukrainy, czyli jeszcze dużo materiału dzisiaj na naszym kanale Czarne Niebo, pozostańcie Państwo z nami, być może odniesiemy się też do komentarzy, a mamy już chwilę opóźnienia, więc mam nadzieję, że już udało się przełączyć.